studio dr Tomasz Żukowski, socjolog i politolog Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No to jaki to jest gabinet? Niektórzy mówią, że to jest gabinet autorski premiera Mateusza Morawieckiego.
Myślę, że to jest gabinet kontynuacji, ale zarazem z pewnymi zmianami, które mają charakter po pierwsze ilościowy, a po drugie jakościowy, i one rzeczywiście są krokiem w kierunku tego, żeby ten rząd był również, choć nie tylko, rządem autorskim.
Pan doktor jako naukowiec jest doskonale przygotowany. Wszystko jest wypisane w tabelkach, kto, kiedy, ile, jaki procent, jaki odsetek odchodzi. Zdaje się teraz 6 ministrów.
Które odchodzi jest osób, znaczy nowe 6 osób przyszło było. Natomiast w porównaniu z poprzednim rządem, czyli mamy nowych 6, kilka odeszło. Natomiast też kolejne ważne zmiany nastąpiły między jakby powołaniem pierwszego rządu pana premiera Morawieckiego. To dokładnie było 2 lata temu, prawie dokładnie, bo to był grudzień 2017 roku. I z tamtego pierwszego składu to zostało już tylko 7 osób plus premier, czyli 8. Czyli wyraźna mniejszość, bo tamtych osób było 22. Czyli z tego wynika, że odeszło 14.
Czyli Mateusz Morawiecki za swoich rządów w ciągu 2 lat wymienił grubo ponad połowę gabinetu.
Składu. Tak jest, ale tej najważniejszej części rdzeniowej nie wymienił. Jest ta część, która jakby zajmuje się taką dużą polityką i sprawami najważniejszymi. I tutaj rzeczywiście nastąpiły pewne zmiany, ale zmiany mniejszościowe i częściowo polegały na tym, że ktoś odszedł, a z kolei inni się ważni politycy wymienili resort, znaczy zamienili resorty albo uzupełnili swoje zakres kompetencji. Natomiast znacznie większe zmiany dotyczą tego drugiego segmentu, który dotyczy już nie bezpieczeństwa, obrony narodowej czy koordynacji na poziomie wicepremierów, tylko poszczególnych resortów, zwłaszcza tych gospodarczych i społecznych.
Kiedy pan doktor na ten rząd patrzy, to jest tak rzeczywiście, że Mateusz Morawiecki dostał od swojego szefa swojej partii, od Jarosława Kaczyńskiego, taki carte blanche. Bardzo proszę, tutaj sektory siłowe, no to tutaj twardzi zawodnicy, twardzi politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale w gospodarce rób co chcesz, premierze.
No myślę, że to nie jest zupełnie blanche, ale część jest blanche. Znaczy jakby część tej karty, ten zakres od autonomii, czy jakby odpowiedzialności i z własnym prawem samodzielnego, podmiotowego, bardzo wyraziście działania, rzeczywiście obejmuje kwestie przede wszystkim gospodarki, to już wiemy. Myślę, że też kwestii dotyczących relacji europejskich, zwłaszcza w wymiarze finansowym. Pamiętamy, że się w tej chwili pisze, prawda, od nowa kwestia, tak powiem, nowych planów finansowych. Ale myślę, że to będzie też mogło obejmować częściowo też kwestie inne wiążące się z przekształcaniem się formuły Unii Europejskiej. Zobaczymy to w praktyce. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o kwestie polityki polityki obronnej, jeżeli chodzi o kwestie spraw wewnętrznych, jeżeli chodzi o koordynację spraw społecznych, to myślę, że w dalszym ciągu tutaj, rozumiem, inne osoby będą miały też bardzo ważną rolę i dużo do powiedzenia.
Często mówiono, że Mateusz Morawiecki jest osobą z zewnątrz, że to jest jednak komponent polityczny, który nie przystaje wagowo do ciężkich zawodników, którzy przez lata wykuwali się w walce politycznej, że jest niejako marionetka. Rozumiem, to nie jest prawda.
Znaczy, myślę, że pozycja pana premiera jest coraz silniejsza, coraz poważniejsza, ale to nie znaczy, że on jest w tej chwili już osobą numer 2 w obozie. Jest oczywiście premierem, jego pozycja jest coraz silniejsza jako premiera. Jego odpowiedzialność, zwłaszcza w tych nadchodzących, trudniejszych czasach, jeśli chodzi o możliwe spowolnienie gospodarcze wśród naszych najważniejszych sąsiadów i w otoczeniu międzynarodowym, no tutaj jego pozycja będzie rosła, no, ale są też inne ważne. Nie jest osobą numer 2 w tym obozie.
Statystyka statystyką, a jeszcze są detale i zjawiska jakościowe. Z rządu odchodzi Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Osoba, która potrafiła się bardzo mocno premierowi postawić. Chyba jedyny minister, który protestował przeciwko sztandarowemu projektowi emerytalnemu premiera, czyli pracowniczym planom kapitałowym. Odchodzi Henryk Kowalczyk, osoba bardzo blisko związana z Beatą Szydło. No, kiedyś zarządzająca pracami KPRM-u za prezesury pani premier Beaty Szydło. No to pokazuje, że premier usuwa z gabinetu te osoby, które nie są mu w pełni powolne.
No wie pan, to po części można tłumaczyć jakby zmianami w relacjach między różnymi grupami, środowiskami. W tym sensie można powiedzieć, że jeżeli jest tak, znaczy się osobą numer 1 w obozie jest Jarosław Kaczyński, to jest oczywiste, prawda? Natomiast rozumiem, że jest kilka osób, które pełnią pozycje mniej więcej równorzędnie ważne, prawda? W tym sensie jedną z tych osób jest, choć nie jedyną, jest premier Morawiecki. W sprawach pewnie rządowo-gospodarczych jest w najważniejszych, ale jeżeli chodzi o to decyzje strategiczne na poziomie struktur wykonania, czy w prezydium Komitetu Politycznego, to już przecież jego pozycja jest tutaj, no, chociażby formalnie znacznie słabsza. Ale wracając do tego, na to się nakładają zmiany pokoleniowe. Część tych nazwisk, które pan wymienił, to są po prostu osoby, które odchodzą z powodu tego, że po prostu następuje też wymiana ludzi starszych, już mniej w związku z tym dynamicznych. Sam wiem po sobie, że wiek ma wpływ na poziom dynamizmu, a na osoby młodsze z innego pokolenia. Średnia wieku tej ekipy jest o 5 lat niższa niż tej ekipy, która była którą pan premier Morawiecki 2 lata temu wystawił.
Pan doktor chwalił młodzież, że jest bardziej dynamiczna, to ja pochwalę osoby starsze, są bardziej niezależne. Osobami młodymi łatwiej jest kierować, łatwiej jest ich od siebie uzależnić, łatwiej jest nimi manipulować. Osoba dojrzała, ma swój dorobek polityczny, ma swoją wagę polityczną i ciężej jest ją przestawiać.
Też takie osoby, które już są bardzo doświadczone, ale jeszcze mają dużo energii i dynamiki. To są właśnie ci 50-latkowie, którzy w tej rządzie dominują. No, proszę zwrócić uwagę, że najważniejsze osoby w tej rządzie, większość tych osób urodziła się gdzieś tak między 60, spojrzę, żebym czegoś nie przekręcił, gdzieś tak się urodziła w latach 60. Znaczy to jest tak, sam pan premier Morawiecki to jest rocznik 68. A na przykład pan Mariusz Błaszczak to jest rok 69, pan Mariusz Kamiński 65. No to są osoby w bardzo podobnym wieku. No dla porównania, pan Tchórzewski to był rocznik 50, a pan Kowalczyk 56, czyli no dobre kilkanaście lat młodszy.
Dekadę młodszy, no ale z drugiej strony jest taki niepokój, albo taka diagnoza bez oceny emocjonalnej, że premier chociażby w KPRM-ie zamienił polityków starszych młodszymi, dlatego żeby mieć bardziej plastyczną ekipę. Na przykład wymienił Grzegorza Schreibera na jego syna Łukasza Schreibera, z którym myślę, że łatwiej się współpracuje, mimo że Grzegorz Schreiber mógłby cały czas kierować procesem legislacyjnym w KPRM-ie.
No, jeżeli chodzi o wspomnianego tutaj pana Schreibera, na juniora, jeśli go można tak nazwać. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać, bo rzeczywiście jest to człowiek bardzo młody, który dostał bardzo ważny kawałek roboty, bo ma się zajmować tak zwanym stałym komitetem, czy komitetem stałym Rady Ministrów, czyli ma przygotowywać, prawda, wszystkie ważne dokumenty na obrady po to, żeby one były sprawnie robione. Czyli najważniejszy kawałek tej takiej najbardziej mozolnej roboty to jest jego kawałek.
32-latek.
Dokładnie, 32-latek, ale właśnie, bo tu chcę zwrócić uwagę, że to, że on jest synem polityka, jest znacznie mniej ważne niż to, chociaż oczywiście to znaczy tylko do tyle, że ten ojciec bardzo dobrze go wychował i dobrze przygotował do ról ważnych publicznie. To jest człowiek, który w wieku 10 lat zdobył tytuł mistrza szachów juniorów. I człowiek, który doskonale znał łaciny, napisał książkę o jednym z ważnych przywódców rzymskich. No, jak na 30, wtedy jeszcze był znacznie młodszy. No to są świadectwo, że to jest postać najzupełniej nietypowa, oryginalna.
To przejdźmy od kształtu tego gabinetu. Coś pana doktora zadziwiło? Nominacja pana Sasina na szefa tego Ministerstwa Skarbu stworzonego.
No to jest bardzo ciekawe posunięcie, bo rozumiem, że z bardzo ważnej roli, którą pełnił pan Sasin, został on przeniesiony do innej, równie ważnej, chociaż w inny sposób roli. I on ma, rozumiem, zajmować się koordynacją funkcjonowania, rozumiem, znaczy kierowania najważniejszymi firmami, w tym, znaczy nie tylko najważniejszymi, ale rozumiem, że tutaj najważniejsze są szczególnie istotne, spółkami Skarbu Państwa, po to, żeby jakby skoordynować politykę również personalną wobec tych ludzi, którzy tymi spółkami kierują. To jest niezwykle ważne w sytuacji, zwłaszcza kiedy nastąpiła autonomizacja pewna jakby tych junior partnerów największej partii prawicy.
W studiu dr Tomasz Żukowski, politolog Uniwersytet Warszawski. Panie doktorze, zatem jeszcze chwilę będąc w tym gabinecie, w jego środku, dziennikarze już rysują kręgi, jaki polityk po jakiej orbicie lewituje albo się obraca. Mówi się, że w tym rządzie są 3 zworniki, do których ma pełne zaufanie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. No i to jest Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński i właśnie pan premier Sasin.
Myślę, że z tych polityków, którzy odgrywają bardzo ważną rolę, te najważniejsze, tak, ale pewnie można by jeszcze wymienić paru polityków młodszego pokolenia, którzy też tę cechę zaufania lidera formacji mają. Natomiast ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jedną rzecz. Otóż ten rząd tym się różni, myślę, od poprzedniego, że on ma znacznie większy potencjał do integrowania i koordynowania działań resortów. Znaczy naturalną chorobą wszystkich rządów jest to, że mają taką skłonność do branżowości czy silosowatości, czyli mają takie pionowe działy, które starają się być względnie autonomiczne w stosunku do pozostałych, robić własną politykę, a w tym rządzie jest co najmniej chyba z 5 albo 6, wypisałem sobie osób, które mają pilnować tego, żeby zgrywać to w całość na poziomie ministrów konstytucyjnych. No mamy
i
tak.
To są?
No proszę bardzo, po pierwsze polityka wobec Unii Konrad Szymański, po drugie środki europejskie pani Jarosińska-Jedynak, po trzecie, no właśnie, kadry i aktywy państwowe Jacek Sasin, koordynacja w terenie, no nie kto inny, ale Mariusz Kamiński, czyli ministerstwo, on koordynuje wojewodów, no i po kolejne jeszcze szeroko rozumiana polityka społeczna, koordynacja na poziomie wicepremiera Piotra Glińskiego, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, no plus oczywiście jeszcze Komitet Stały i Kancelaria, czyli razem jest sporo mechanizmów, które powinny zgrywać to w całość i powodować, żeby ten rząd był po prostu bardziej spójny, bardziej sprawny.
Rząd, żeby był bardziej sprawny, ale wszyscy pokazują na jego defekty na samym początku, czyli chociażby ta potrzeba konsultowania decyzji z koalicjantami. Tego nie było w pierwszej kadencji. W pierwszej kadencji, co sobie Nowogrodzka zażyczyła, to było zrobione. Teraz już widzimy przy tej 30-krotności składek na ZUS, że tak nie będzie.
No więc to trudno to nazwać defektem. To jest po prostu inna formuła wynikająca z innego kształtu obozu prawicy, który no, w jakimś sensie dojrzał. Znaczy skrzydła się bardziej rozwinęły, prawda? I skrzydło, nazwijmy to konserwatywno-liberalne, i skrzydło takie bardziej wyraziste i twarde, prawda? Myślę tutaj o Solidarnej Polsce. Prawda? W tym sensie oczywiście to wymaga większym stopniu koordynacji. Stąd rzeczywiście są ministrowie, którzy również dlatego są, że są przedstawicielami tych mniejszych partnerów, ale z drugiej strony mamy ten dodatkowy element koordynacyjny, który ma spajać to całe. No tutaj wymienialiśmy już 2 razy pana Stasina.
A może to nie są skrzydła, tylko to jest ogon, który chce machać psem?
Ja wie pan, no, w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie to są skrzydła, natomiast oczywiście mamy tutaj poważny test. Pierwszy test to jest ten, który pan powiedział, to są te składki. To jest zresztą szerszym elementem sporu o to, jaka ma być filozofia systemu emerytalnego, bo widać wyraźnie, że jakby wyjście z tego dylematu, prawda, który proponuje rząd w tym kształcie, jeśli to miałby być ten cały system ze składkami, no powoduje, prowadzi w pewnych kierunkach, które są niebezpieczne. Ale no, pewnie wymagałoby to dyskusji, na ile to ma być składki, na ile to ma być danina zwana podatkiem, a nie składką. Ale...
A może tu nie chodzi o składki, nie chodzi o emerytury, tylko chodzi o siłę polityczną, o to, żeby pokazać, kto jest przywódcą, kto jest samcem alfa w...
No, wie pan, no, to jedno drugiego nie wyklucza. Polityka to jest taka specyficzna dziedzina i zawód, w którym jakby zgrywa się ze sobą coś, co jest nieporównywalne, ale nie za pomocą pieniądza, tylko za pomocą również woli politycznej, negocjacji, uzgodnień. Na tym to polega.
No to przejdźmy do tego exposé premiera już dzisiaj po 3-krotnie przeze mnie w tej chwili już zapowiadanego, czyli jutro 10:10 w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Co powinien powiedzieć, żeby kupić posłów? Bo wydaje się, że jest taki pewien, no chociażby brak entuzjazmu w ławach poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba teraz tych ludzi natknąć, że jeszcze kolejne zwycięstwa są możliwe.
No wie pan, zobaczymy, co powie. Rozumiem, że w tej chwili, znaczy już zapewne nie w tej chwili, ale już dużo wcześniej na ten temat odbyły się różne dyskusje wśród ludzi z bezpośredniego otoczenia premiera. Pewnie tekst już jest prawie gotowy i ci, którzy mogliby nam odpowiedzieć na pytanie, co będzie w tej mowie, jeśli by nawet chcieli powiedzieć, a pewnie by nie chcieli, to i tak tego nie mieliby czasu zrobić, bo pewnie jeszcze siedzą i coś tam szlifują i polerują. No, myślę, że generalnie rzecz biorąc, pewnie to przemówienie będzie skoncentrowane się na tym, co jest jakby najważniejszą kwestią, prawda, czyli kwestie gospodarcze plus kwestie europejskie. Pytanie, to jest najciekawsze, jaka będzie relacja między wystąpieniem premiera, a tym, co powiedzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności Jarosław Kaczyński. Czy to będzie jakiś podział?
Pytanie, czy powie, bo przy pierwszym exposé premiera Mateusza Morawieckiego to nie Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę.
A no właśnie, to jest kolejne pytanie, na które nie znamy jeszcze dziś odpowiedzi.
Pamiętamy, wspomina na to exposé sprzed 4 lat, z 18 listopada roku 2015. Wówczas to po Beacie Szydło wyszedł Jarosław Kaczyński i miał równie ważne, a może, przepraszam, ważniejsze przemówienie niż była pani premier.
No i to zobaczymy, to się właśnie wyjaśni, czy to będzie teraz, czy ewentualnie później. To jest element pewnej strategii, która w tej chwili jest układana, a która wiąże się nie tylko powstawaniem rządu, ale też z zdefiniowaniem jakby głównych założeń całego sezonu politycznego, krótkiego, bo do wiosny przyszłego roku, ale niezwykle intensywnego.
Zobaczymy, co powie premier Mateusz Morawiecki. Jest taka informacja od nowej marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek, że to będzie trwało 2 godziny, bo taką Kancelaria Sejmu dostała informację od Kancelarii Prezesa Rady ministrów 2 godziny. To nie jest tak długo jak Donald Tusk, bo Donald Tusk powinien mieć i 4 godziny expose.
Tak,
kiedyś.
To był rekord.
To był rekord, a tutaj 2 godziny.
W tym razem ilość nie przeszła w wyższą jakość, raczej w niższą, bo tam była cała masa różnych zobowiązań, które potem się znalazły na długiej liście niedotrzymanych obietnic.
Nie zapominamy o opozycji i pewnie zaraz doktora Tomasza Żukowskiego zapytam o sytuację na opozycji, ale jeszcze co do rządu, ta dziwna kohabitacja między Sejmem a Senatem. Pan doktor zna dobrze Sejm, bo kiedyś współpracował z marszałkami Sejmu. Jak to będzie? To jest duży problem dla obozu władzy?
Wie pan, to jest nowy problem. Znaczy pewnie duży, ale przede wszystkim nowy. To jest w ogóle nowa jakość. Znaczy, jeżeli przyjrzymy się historii Sejmu w Polsce w III RP, to w tych Sejmach, które były demokratycznie wybierane, czyli do 91 roku licząc, nigdy nie było takiej sytuacji, że była inna większość w Sejmie, inna w Senacie. Więc w związku z tym doświadczenie, jak to może wyglądać, będzie dopiero nabywane w trakcie tej kadencji, ale wiadomo, że to będzie coś jakościowo innego. To na pewno będzie oznaczało, że proces legislacyjny będzie wyglądał znacząco inaczej, że będzie więcej inicjatyw senackich, co zresztą już marszałek Senatu nowy zapowiedział. To będzie znaczyło, że pewnie czas pracy nad ustawami się wydłuży i że pewnie tych ustaw będzie mniej. Także ci wszyscy, którzy płaczą, że ustaw jest za dużo, że tych stron nowego prawa jest strasznie dużo i dużo, chociaż ostatnio zaczęło to od 2 lat co najmniej spadać, no to muszę im wysłać, chcę im powiedzieć, że prawdopodobnie będą mieli następny rok, a na pewno ten kwartał, 4. kwartał, z mniejszą ilością nowych aktów prawnych.
Panie doktorze, to jest tak, że w naszym parlamencie Sejm jest znacznie silniejszą izbą, także wiele osób nawet kwestionuje to, czy mamy właściwie dwuizbowy parlament, czy to jest jakaś Senat, jest jakimś dodatkiem mało istotnym do Sejmu. Gdzie ten Senat będzie mógł przeszkadzać, gdzie będzie mógł robić kłopoty polityczne i prawne rządowi?
Proszę pana, po pierwsze, to jest tak, że Senat w Polsce istniał długo, jak wiemy, powstał wcześniej niż Izba Poselska i to kilkaset lat temu, przeszło pół tysiąca wieku, to, prawda, lat temu. Po drugie, mieliśmy go ze względów historycznych w II RP. Mieliśmy go...
I w Księstwie Warszawskim, no, dokładnie. W Królestwie Kongresowym.
No, i mimo tego, że nie jesteśmy państwem federalnym, mamy w dalszym ciągu, ale moim zdaniem nie przede wszystkim z powodów historycznych, tylko dlatego, że był to element konstrukcji Okrągłego Stołu. Mało kto gdzieś pamięta, prawda, wyniki Okrągłego Stołu miał powstać wcale nie już pełna demokracja, tylko coś innego. Nazwijmy to taki specyficzny postabsolutyzm, coś podobnego do ustroju Austro-Węgier końca wieku, znaczy z drugiej połowy wieku XIX, prawda? W którym, że tak powiem, prezydentem, gwarantem rządów, tak powiem, stanu nomenklaturowego przekształcającego się w klasę wyższą miał być prezydent Jaruzelski. W Sejm miał być wybierany kurialnie, jak dokładnie w postabsolutyzmie. No, rozumiem, wyszło z tej negocjacji, że Senat miał być dodatkowym takim elementem, którym miały być wybory większościowe. Rozumiem, że strona komunistyczna liczyła, że jak będą większościowe, to wygra, no bo Solidarność nie ma wpływu w małych miejscowościach. No ale okazało się, że wybory były referendum, w którym okazało się, że ważniejsze były polskie ludzkie tożsamości niż struktury organizacyjne i w konsekwencji ten Senat był czymś innym. Natomiast, żeby odpowiedzieć po tym może przy długim opowieści na temat historii, otóż ten Senat generalnie rzecz biorąc miał uprawnienia niewielkie, bo był dodatkiem do, znaczy był tą drugą izbą, która tak naprawdę korygowała to, co robiła większość ta sama w pierwszej. Natomiast w tej chwili, kiedy ona będzie miała inną większość, a przynajmniej na jakiś czas wiemy, że ona będzie, ona została ustabilizowana, jest niewielka, ale została ustabilizowana wynikami głosowania, no to rozumiem, że będzie miał po pierwsze własną inicjatywę, po drugie będzie mógł, jak powiem, zgłaszać poprawki i w ten sposób wydłużać i pogłębiać i uruchamiać w procesach legislacyjnych bardzo pogłębioną dyskusję i wydłużoną w czasie dyskusję, a po kolejne Senat będzie miał prawo do współdecydowania o bardzo ważnych funkcjach, decyzjach personalnych.
Krajowa Rada Sądownictwa, współudział przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
tak
Praw
jest,
Dziecka.
Tak jest. I prezesa NIK-u. No, w tej chwili najpilniejsza i na pewno będziemy mieli kwestię wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo temu się kończy kadencja. Gdyby się okazało, że nagle się skróci kadencja prezesa NIK-u, chociaż jest ona dopiero na początku swego trwania, ale wiemy, że może tak się zdarzyć, wtedy znów kłania się ten punkt kompetencji Senatu. On ma się zgodzić na decyzję Sejmu w tej sprawie.
I część Rady Polityki Pieniężnej jest wybierana
przez... Ta lista jest dłuższa.
Lista jest dłuższa, ale co do samego procesu uchwalania ustaw w Polsce, no to jest 30 dni i tyle. Więcej nie da się deliberować w Senacie, nad
tak, no ale to będzie oznaczało, jeszcze jeżeli
nad ustawami,
to będzie oznaczało, że ten proces będzie trwał z całą pewnością dłużej, ale co więcej, że będą też padały argumenty, prawda? I będzie to negocjacja nie między posłami, między klubami, ale między izbami, ze wszystkimi konsekwencjami.
Tego. To na koniec naszej opowieści o polityce zawędrujmy do opozycji. Panie doktorze, w studiu dr Tomasz Żukowski, politolog i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Panie doktorze, opozycja ma realnego kandydata na prezydenta, bo to jest chyba teraz najbardziej palące.
Wie pan, ona szuka. Znaczy ten kandydat, który wydawał się być oczywisty, naturalny, zrezygnował. Myślę czyli oczywiście o Donaldzie Tusku. I w związku z tym szukają, no, różne środowiska szukają różnych osób. No, z perspektywy środowisk w tej chwili kontrolujących Platformę, ten kandydat już jest, czyli właśnie kandydatka jest, to jest pani Kidawa-Błońska. Zobaczymy, czy ten proces skończy się tak, jak zaplanowano, czy jak nie będzie kontrkandydata, nie skróci się wcześniej, nie będzie wcześniejszej decyzji. Mamy kandydata PSL. No, każda partia musi mieć swojego kandydata, bo to jest oczywiste. Ci, którzy są nieobecni, przykład Unii Wolności pokazuje, że niewystawienie własnego kandydata może oznaczać śmierć partyjną danego obozu. No a oprócz tego ważne grupy interesu mają pomysły na kandydatów tak zwanych obywatelskich, czyli kandydatów, którzy mają być zgłaszani przez duże korporacje, na przykład pan Hołownia.
Szymon Hołownia, o którym pan redaktor Zaręba napisał, że prawdopodobnie, czy być może są poszlaki, przesłanki, że jest sponsorowany przez Kulczyka Juniora.
To jest możliwe. Tego nie słyszałem akurat, no ale wiemy, że jest osobą związaną prawny. Bardzo intensywnie z ważnymi interesami, prawda? Znaczy ważnych korporacji. Znaczy, czy on do końca ma tego świadomość? Ja tego nie wiem. Myślę, że tak, to jest dorosły,
Andrzej Duda,
człowiek.
Kiedy się patrzy na tą krzątaninę, na opozycję, na te prawybory w Platformie, na decyzję, z którą zwleka pan prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, ale także na lewicę, która też nie może swojego kandydata wybrać jednoznacznie, to powinien się cieszyć czy martwić?
A powinien cały czas zachowywać się tak, jak się zachowuje. To znaczy z jednej strony aktywnie działać, a z drugiej strony jakby nie popadać w przekonanie i nie popełnić tego samego grzechu, który doprowadził do klęski jego konkurenta 5 lat temu, czyli nie popełniać grzechu pierwszego nieprzypadkowo na liście, czyli pychy. Po prostu liczyć się z tym, że no, trzeba po prostu będzie walczyć, ponieważ te wybory będą na pewno wyborami bardzo ważnymi dla Polski, no, które na długie lata mogą rozstrzygnąć o przyszłości biegu wydarzeń w naszym kraju.
O tym już powiedział Donald Tusk, kiedy decydował się o tym, że nie będzie kandydował, że jedyne, co może zatrzymać w tej chwili dobrą zmianę, to jest siła weta prezydenckiego. To była konkluzja Donalda Tuska.
Tak jest, ja się z tym zgadzam, ja powiem nawet więcej. No, przecież to, że Donald Tusk wyraźnie zaczął się szykować do startu, to była konsekwencja tego właśnie, że w Senacie pojawiła się większość, bo weto prezydenckie w połączeniu z możliwością zgłaszania przez prezydenta referendów, ogłaszania za zgodą Senatu, czyni prezydenta podmiotem równie silnym, albo nawet pod względem możliwości erodowania czy destruowania obozu masującego większość rządową, no co najmniej równorzędnym albo najsilniejszym partnerem.
No dobrze, to jesteśmy, proszę państwa, gotowi, żeby jutro wysłuchać expose premiera Mateusza Morawieckiego, a jesteśmy gotowi dzięki temu, że w studio był dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog UW, Uniwersytet Warszawski, żeby nie mówić UW, bo to się różnie kojarzy, Wydział Nauk Politycznych. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.